Pokój braciom i siostrom. Na wstępie, drodzy braterstwo, chciałbym podziękować Panu Bogu, podziękować lokalnemu zborowi za ten przywilej, który otrzymałem, móc przemówić do braterstwa. Chciałbym także przekazać miłe chrześcijańskie pozdrowienia, do których dołącza się, do tych, które już były wypowiedziane, tak ich dużo było już, moja małżonka i syn Łukasz, wraz ze swoją rodzinką. Przesyłają wam miłe, chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia. Drodzy braterstwo, ostatni temat, ale wierzę, że Pan pobłogosławi i sprawi, że wpisze się ten temat, myśli tego tematu w charakter naszej społeczności dwudniowej, która jakby nie było, dobiega końca. Drodzy bracia i siostry, każdego dnia, w zależności od tego, w jakiej stajemy sytuacji, w jakim mamy się zmierzyć problemem, z jakim się stykamy, jesteśmy wystawieni na zajęcie takiego czy innego stanowiska, w którym przejawiamy albo objawiamy tak naprawdę to, co tkwi w nas, w naszym sercu. Okazujemy naszą wiarę, nasz stosunek do Boga, do prawdy, do sprawiedliwości, do pobożności lub do niesprawiedliwości. Reagujemy, tak? Zajmujemy taką czy inną postawę. A to, jaką ona jest, zależy tylko i wyłącznie od naszego usposobienia, które ma wpływ na nasze myśli, słowa, czyny. Albo inaczej, od tego, jaki duch rządzi naszym sercem. To decyduje o tym, że nasza postawa jest taka czy inna. Jesteśmy tacy lub inni. Próba wierności Bogu i prawdzie zawsze wymagała i wymaga do zebaterstwa zajęcia stanowiska. Opowiadamy się za prawdą, tak? A więc na podobieństwo typu Gedeona, w którym to typie Bóg przez sposób picia wody pokazał, jak doświadczył nowe stworzenia, ich postawy nowych stworzeń w okresie parauzji względem prawdy, tak czyni to i dzisiaj. Bo koniec walki do zebatesu między prawdą a błędem nie nastąpił. Ta walka trwa dalej. Dlatego chciałbym braterstwa zaprosić do rozważenia tematu, który zatytułowałem Świadectwo Szczepana. Dzieje apostolskie, rozdział 6, 7 to miejsca, w których wyciągniemy najwięcej informacji związanych ze Szczepanem. Nie będziemy odczytywać tych rozdziałów, wyciągniemy sobie tylko pewne myśli, które myślę będą użytecznymi dla nas, chcąc zastanowić się nad jego postawą, jaką on zajął w tych doświadczeniach, w których on stanął. Drodzy braterstwo, nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale cena, jaką dzisiaj przychodzi płacić wiernemu, poświęconemu za swoją wierność Bogu i prawdzie, prawdzie paruzyjnej, epifanicznej, staje się coraz wyższa. To nie jest ta cena, którą trzeba było zapłacić 10 lat temu, 20, 30. Dzisiaj ta cena jest coraz wyższa. Trudno przecież wycenić, jakby nie było, czyjąś samotność, znoszenie obelg, fałszywych pomówień, odebranie dobrego imienia, nadziei zbawienia lub wręcz chrześcijaństwa. Niemniej jednak każdy, który przechodzi te doświadczenia lub może inne, wie sam. Sam najlepiej wie, ile siły jego umysłu, serca i woli potrzeba, aby te rzeczy, drodzy braterstwo, co? Zaakceptować, a więc nie szemrać i nie narzekać, ale zgodzić się z opatrznością Bożą, że dozwolił na taki charakter doświadczeń w obecnych latach, a nie inny. Pozostać w tych doświadczeniach sprawiedliwym, i mało tego, jeszcze za wszystko podziękować Bogu. Mieliśmy kilka dni temu tekst z manny, za wszystko dziękujcie, albo Rzymian 8:28, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, a więc te dobre i te złe, wszelkie próby i doświadczenia, wszystkie zmierzają ku temu, aby wykształtować to podobieństwo Boże w wiernych dzieciach Bożych. Przykładów i wzorów wierności mamy, drodzy bracia i siostry, wiele, mało tego, mnóstwo. Każdy by z pewnością tych przykładów wiele podał i wymienił, ale jak przekłada się to na nasze życie? Jak to wygląda w praktyce? To już z pewnością jest trochę inna sprawa. Świadectwo Szczepana, tak wierzę, drodzy braterstwo, i tak czuję, jest ponadczasowe. Ponadczasowe i tak jak kiedyś wołało, krzyczało do wiernych dzieci Bożych w wieku Ewangelii, tak dzisiaj krzyczy do wiernych dzieci Bożych w tej próbie wiary, wierności, próbie, prawdzie i Bogu, woła do wiernych dzieci Bożych, przyjrzyjcie się swemu, krótko mówiąc, przyjrzyjcie się swemu życiu. w swojemu życiu, w swojej postawie, jaką zajmujecie w takich doświadczeniach, w jakich się znaleźliście. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, daje nam świadectwo, że kiedy Szczepan stanął przed Sanhedrymem, odwoływał się w swojej obronie na co? Na historię Izraela. A więc jemu samemu historia pomogła odnieść zwycięstwo. Tak rozumie i wierzę, że lekcja historii, a szczególnie postawy jego, jaką zajął w obliczu doświadczeń, a zapłacił najwyższą cenę za prawdę, jaką można zapłacić, drodzy braterstwo, przemawia do wszystkich wiernych dzisiaj i uczy ich chrześcijańskiej postawy, jaką powinni zająć właśnie dzisiaj, kiedy próby dotyczą wierności Bogu i prawdzie, kiedy dochodzi do rozłamów i podziałów, ponieważ Pan doświadcza swój lud. Przyszedł czas szczególnych prób, szczególnych doświadczeń. Pan chce doświadczyć każdego z nas, czy chodzimy w prawdzie i co jesteśmy gotowi dla tej prawdy znieść. Bo drodzy braterstwo, mówić o prawdzie to jest chętnych wielu, ale co jest gotowy znieść dla tej prawdy i czy żyje zgodnie z tą prawdą? Czy wszyscy mówią dzisiaj z punktu widzenia Pana? Mówimy, chętnych do mówienia o prawdzie jest wielu, ale czy wszyscy mówią z punktu widzenia Pana? Sami sobie na to odpowiedzmy. Czy wszyscy są gotowi do ponoszenia jakiejś, do życia w zgodzie z tą prawdą? Tak, zdobyli wiedzę, ale nie przynoszą owoców ducha. Ta prawda jest tylko wiedzą, znajomością, ale nie ma owoców ducha. I nie wszyscy, albo jeszcze mniej, są gotowi dla niej coś cierpieć. Coś cierpieć, czyli ponieść koszt za to, że w swej postawie pozostają wierni Bogu i tej prawdzie. Prawdzie, którą otrzymaliśmy w szafarstwo od Boga. Wielu miłuje Boga i chce sprawiedliwości, na pewno, ale na tym poprzestają. Brat Russell, drodzy braterstwo, cytat. Pozwolić, by błąd był nauczany w Kościele, jest grzechem i objawia niewierność żołnierzy krzyża, którzy zobowiązali się bronić prawdy. No, trudno coś tutaj dodać. Jeżeli pozwolę na błąd, by był nauczany w Kościele, to jest grzechem. Mało tego, objawia mnie samego jako niewiernego tej prawdzie. Bo dostałem tą prawdę w szafarstwo, mam jej bronić, mam oddać, podobnie jak Szczepan, życie za tą prawdę. A co w związku z tym, drodzy braterstwo, że zaistniał błąd w okresie parouzji, patrząc z punktu widzenia historii, co zrobili wierni tego okresu? Co zrobili? Wkradł się błąd. Bracia chcieli zachować tą interpretację Słowa Bożego, która była dana przez Boga, przez wiernego sługę, przez onego sługę. Co zrobili wierni bracia i siostry? Tak wtedy, jak i dzisiaj stanęli w jej obronie, bo zaistniał błąd. Doszło do podziałów, tak, między braćmi i siostrami, mało tego, doszło do kłótni i nieporozumień. A więc nie tylko do podziału, ale z tego tytułu, z takiej zajęcia, takiej czy innej postawy, doszło właśnie do podziału między braćmi, do kłótni i nieporozumień. Pastor pisał, czytamy dalej. Naszym oczekiwaniem jest, że konflikt przychodzący na świat, który zakończy się anarchią, zburzeniem wszelkiego prawa i porządku, rozpocznie się od, drodzy bracia i siostry, przykre to słowa, takie były przewidywania pastora. Rozpocznie się od Kościoła, od poświęconych i oświeconych prawdą. Jeden wystąpi przeciw drugiemu, język jednych braci przeciw wszystkim innym w Panu. Dozwolone będzie, aby złość, nienawiść, spory i zazdrość zapanowały w Kościele, czyli stały się dominującymi, abyśmy byli doświadczeni ze strony tych, z którymi razem spożywaliśmy się ze stołu Pańskiego. Czy to jest możliwe? Żeby tak daleko sprawy poszły w złym kierunku, w niesprawiedliwości, żeby między braćmi zapanował taki duch, nienawiść, spory, kłótnie, nieporozumienia i jeszcze miały przyjść od braci i sióstr, nie od kogoś innego, z pomiędzy braci i sióstr. Drodzy braterstwo, to, co wydarzyło się po śmierci pastora między ludem Pana, tylko potwierdza trafność jego przewidywań. Tylko potwierdza, nic więcej. Doszło do nieludzkiego traktowania jeden drugiego. Czytamy. Z powodu wierności w stronę wiernych lecą strzały jadowitych słów, rzuca się w nich symbolicznymi kamieniami obmowy, są potępiani. A najbardziej przykre jest to i najbardziej boleśniejsze, że czyni to brat w stosunku do brata. siostra w stosunku do brata i odwrotnie. Drodzy braterstwo, czy nowe stworzenia przeszły ognistą próbę, ale czy koniec takich doświadczeń? Tak, były srogo doświadczone nowe stworzenia. Możemy powiedzieć tak i nie, bo nowych stworzeń już nie ma. A więc dla nich te doświadczenia skończyły się. Ale doświadczenia o takim charakterze możemy się słusznie spodziewać, że przyjdą. Jeżeli już nie przyszły, to przyjdą pomiędzy lud Boży. To jest duże dzisiejsze zagrożenie dla dzieci Bożych. Każda klasa ludu Pana ma swoją próbę wierności Bogu i prawdzie. Dzisiaj mają ją poświęceni obozownicy Epifanii. Brat Golke w tej sprawie jeszcze coś pisał. Już czytam. Nasza siła zostanie doświadczona, nasze trzymanie się Boga i prawdy, a więc każdego indywidualnego postawa, jaką zajmuje w stosunku do Boga i prawdy, zostanie wystawiona na srogą próbę. A także nasza odwaga w bronieniu tej prawdy. No przykład jest, mamy Szczepana w naszej lekcji, tak, który zapłacił za obronę tej prawdy najwyższą cenę, jaką można zapłacić. Dalej pisze brat Golke. Próby w obecnym czasie doświadczą pracy każdego człowieka w Kościele, sprawdzając jej wartość. Więc Bóg ma jakiś cel, dozwalając na takie srogie próby, żeby zaistniały pomiędzy ludem Bożym. Tak? Nie tylko, że oddzielenie prawdy od błędu, ale chce doświadczyć serc dzieci swoich, czy są naprawdę jemu i tej prawdzie, która ma przekształcać ich ku dobremu, napełniać Duchem Świętym, czy to rzeczywiście ta praca idzie w dobrym, czy też nie. Czy to serce jest bardziej lojalne Bogu i prawdzie, czy też przywiązane jest może połowicznie, albo w ogóle nie jest przywiązane do prawdy, ale w jakiś sposób tam dla jakichś korzyści sympatyzuje z tą prawdą. Problemem jest więc sprawa lojalności serca względem Boga. Tak kończy ten cytat brat Golke. No właśnie, drodzy braterstwo, Szczepan zapłacił najwyższą cenę, więc ja mogę sobie tylko postawić sam osobiście pytanie, jaką cenę płacę ja sam? I każdy sam może sobie zadać takie pytanie, czy w ogóle ponoszę jakiś koszt za bycie wiernym Bogu i prawdzie? A zatem w próbach wierności Bogu i prawdzie, stojąc w opozycji do błędu i niesprawiedliwości, lud Pana stoi w sytuacji, która objawia go pod względem tego, co na przestrzeni ostatnich lat rozwinął w swoim poświęconym życiu i co osiągnął na punkcie prawdy i charakteru. Bo rozumiemy, że próby nie dotyczą tylko samej nauki, doktryny, tak, ale również i związanym z tym charakteru. A więc co rozwinął na polu prawdy i charakteru? Czyli inaczej mówiąc, do czego przywiązał swoje serce? Żyjemy do zebatelstwa w Epifanii. A więc myślę, że wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że Bóg objawia co? Osoby, zasady i rzeczy. Błąd praktyki i nas samych. Czy, drodzy bracia, nam się to podoba, czy nie? Wszyscy jesteśmy w tym czasie objawiani. A zatem w takiej próbie nie schowamy się przed Panem. Tak jak może Adam, kiedy zgrzeszył w raju, to próbował się schować i zakryć ten swój grzech. Nie schowamy się w takiej próbie. Nie zrzucimy odpowiedzialności za swoje postępowanie, za swoje szafarstwo na kogoś innego, na innych. Nie wyjedziemy do innego miasta, nie wyjedziemy do innego kraju, nie zmienimy społeczności religijnej lub zawiążemy nowe braterskie społeczności, myśląc, że nasza odpowiedzialność za prawdę, za szafarstwo, za może jakieś niezałatwione sprawy, które wcześniej zostały niezałatwione względem Boga, względem bliźniego, brata, siostry, może zboru, pójdzie w zapomnienie. Tak? Że te sprawy ulegną zapomnieniu, bo warunki się zmieniły, a ja teraz zaczynam nowe życie. Tak? Zmieniły się, tak, bo Pan odjął pewne przeszkody, które nas blokowały w postępowaniu. I dzisiaj, drodzy braterstwo, z przekonaniem rozumiem i wierzę w to, że w tych próbach wierności Bóg dzisiaj pozwala każdemu postępować jak chce. Czyli moglibyśmy powiedzieć tak, daje mu wolną rękę. W zależności od tego, co dyktujemy jego serce i umysł. A więc po prostu objawiamy same siebie. Do czego nasze serca są przywiązane, czy były na przestrzeni tych lat przywiązane. Dzisiaj w tej próbie Bóg objawia każdego z nas przed sobą samym i jednych przed drugimi. I tak, jeden przejawia nauki i opowiada się za wiernością prawdzie, czy tej wykładni Słowa Bożego, którą Bóg dał przez onego sługę. Tak? I robi wszystko, żeby trzymać się mocno tej wykładni, bo rozumie i wierzy, że jest właściwa, ma podstawy biblijne. inne nauki i praktyki. Skąd się to bierze? Drodzy Państwo, jak w większości, jak tutaj jesteśmy, opuściliśmy ruch, który był ruchem prawdy. Ale opuściliśmy ten ruch z różnych powodów. Nie tylko z powodu tego, że zaistniał błąd. I podobnie jak w latach 16-18, kiedy przyszły te serie doświadczenia, szczególnie w odniesieniu do nowych stworzeń, tak wtedy, jak i dzisiaj, efektem tego były i są uwidaczniające się postępujące podziały między braćmi. Czy nie? No sami tego, myślę, doświadczamy. Widzimy tak na punkcie wiary, nauki czy praktyki. Jeden mówi tak, drugi to, ja mam rację, nie, ty, teraz musimy spojrzeć na to tak, ja to rozumiem tak, ten się mylił i próbujemy poprawiać, wprowadzać coś nowego. No przeróżne myśli krążą wokół nas. W związku z tym, drodzy braterstwo, że mamy Epifanię, a więc czas nie tylko objawiania, ale także i wyrafinowanych złudzeń, bo Epifania to nie tylko objawienie, ale to również czas wyrafinowanych złudzeń dla umysłu i serca. Dlatego Pan doświadcza swój lud przez takie próby, jeżeli na nie dozwala, po to, żeby doświadczyć jego ufności, spolegania na nim, na tej prawdzie, którą przyjął, dostał od Boga. I Pan to czyni na podobieństwo Bożego działania w wieku Ewangelii. Co mam tutaj na myśli? Mamy taki ładny typ w 4 Mojżeszowej 5,18, tak? Kiedy Izraelita podejrzewał żonę o niewierność, to co robił? Przyprowadzał ją do kapłana, a ten dokonywał próby wierności. Tak? Czy żona jest wierna temu Izraelicie. I co się działo? Próba dotyczyła wypicia wody. Woda była zmieszana z prochem. Nabrzmiały brzuch? Winna, czyli niewierna. Nienabrzmiały brzuch? Czysta, czyli wierna. Tak? Małżonka. Drodzy braterstwo, próbą była co? Próbą była woda, czyli prawda. Czy dzisiaj nie jest próbą właśnie dla ludu Bożego prawda? Tak. To ona wtedy w typie, czy w antytypie, oskarżała i uniewinniała. Nic innego, to prawda to czyniła. To ona albo kogoś uniewinniła, albo oskarżyła w postawie każdego jednego, w postawie, jaką zajmował wobec Boga, prawdy i sprawiedliwości. Prawda to czyniła. Ona dawała, objawiała tą osobę. Odkryta głowa tej niewiasty, drodzy braterstwo, podczas tej próby, to nic innego jak właśnie robię i myślę, czy działam jak chcę. Ode mnie dzisiaj wszystko zależy, tak? To ja jestem Bogiem samego siebie i nikt nie ma prawa mnie tutaj napominać, karcić, mówić, jak mam żyć, jak postępować, to ja teraz nad wszystkim panuję, ja decyduję. Drodzy braterstwo, mamy taki ciekawy tekst. Nie było jeszcze królów w Izraelu, kończył się okres sędziów. I zobaczmy, mamy taki ostatni tekst w Księdze Sędziów. Księga Sędziów, 21 rozdział, 25 wiersz. Tam mamy powiedziane tak. W one dni nie było króla w Izraelu. Każdy, co mu się dobrego zdało, to czynił. Czyli każdy robił, co chciał. Tak? No, wyobraźmy sobie, niebawem będziemy opuszczać to miejsce i pierwsze skrzyżowanie. Dojeżdża 10-20 aut i każdy robi, co chce i myśli, jak chce. I co dalej? Gdzie dojedziemy? Gdzie pojedziemy, drodzy braterstwo? Pan dzisiaj potrząsa, dużo było o tym mowy wczoraj, nie tylko narodami, ale wszystkim, co nie ma oparcia na prawdzie. Zaistniały warunki, które skutecznie, ale to skutecznie rozdzielają prawdę od błędu. Objawiają wszystko i wszystkich. Związki religijne, organizacje, kościoły, społeczności, ruchy, towarzystwa, cokolwiek. I nas samych. W postawie wobec prawdy i sprawiedliwości. Jaką tą postawę zajmujemy? Nie o której mówiliśmy, jaką zajmujemy. Myślę, drodzy braterstwo, że ten cytat wcześniej przedłożony myśli brata Golkiego o tym, że właśnie każdy będzie doświadczony w tej postawie na przestrzeni ostatnich lat, no chyba jeszcze tak lud Boży nie był tak wystawiony w takich doświadczeniach, jak właśnie to ma miejsce w ostatnich latach. A więc spełnia się to, co pisał brat Golke. Dlatego też świadectwo Szczepana nabiera tutaj bezcennego znaczenia. Czyli moglibyśmy powiedzieć tak, drogi bracie, siostro, warto jest zmierzyć się z tym przykładem. Warto jest zmierzyć się samemu indywidualnie. Ponieważ pomaga każdemu zwrócić uwagę na jego własne usposobienie. Nie na usposobienie brata, siostry, na własne usposobienie w tych doświadczeniach. Na to, co przyjmuje i wyznaje w nauce i praktyce. Jakich używa metod i sposobów w bronieniu prawdy. albo w niszczeniu zła w samym sobie. Z czego korzysta? Z jakich argumentów? Jakimi sposobami? Jakimi czynami? Jakimi słowami? Albo inaczej, jaki wpływ duch rządzi jego czynami podczas próby, że zajmuje taką czy inną postawę? Bo zajmujemy te postawy, drodzy braterstwo, różne. A więc musi być coś, co powoduje, wpływa na to, że jestem, czy zajmę takie stanowisko, czy inne. Dokonujemy dzisiaj przecież takich wyborów ze świadomością, że nie wszystko ma aprobatę Bożą. Myślę, że sobie z tego zdajemy wszyscy sprawę, bo nie może mieć wszystko aprobaty Bożej. No nie da się. Zaistniały warunki, które zmuszają nas do zajęcia stanowiska, takiego lub innego, ale zmuszają. Bóg opatrznościowo, wprowadzając nas te doświadczenia, wymusza na każdym z nas zajęcia stanowiska, opowiedzenia się albo po stronie prawdzie, po stronie błędu, pobożności, niesprawiedliwości i tak dalej. W którym co? Ujawniamy cały swój dorobek charakteru. Cały swój dorobek charakteru. Ujawniamy naszą postawę serca względem Boga, prawdy i braci. Drodzy braterstwo, troszeczkę humorystycznie, ale nie tak do końca. Wiemy, że niektórzy próbują rozszyfrowywać skróty, które są, no, które działają w naszym na przykład społeczeństwie. I wiemy, drodzy braterstwo, co to jest polisa PZU. Tak? Zdajemy sobie sprawę z tego, co to jest. Tak mówię, dlatego troszeczkę humorystycznie. Ja chciałbym powiedzieć, drodzy braterstwo, tak się odważę, że czas działania polisy PZU dla wiernych dzieci Bożych dzisiaj wygasł. Wygasł. Co mam na myśli? PZU. Przeczekać, zostawić, uciec od problemu. Nie da się. Tak ja to czuję i tak to rozumiem, że Bóg tak stworzył warunki, że musimy się opowiedzieć. Albo zachowamy wierność Bogu i prawdzie, albo no, zajmiemy inną postawę. Kilka uwag dotyczących Szczepana. Mało, drodzy braterstwo, mamy tych informacji w Słowie Bożym, ale na pewno zapisanych jest tyle, że wystarczająco do tego, żeby skorzystać z tego wspaniałego przykładu. Jeden z diakonów zboru jerozolimskiego, tak? Uczęszcza, to za chwilę, ale młody braciszek, ale silny w charakterze. Jest Słowo Boże mówi, że od młodości pełny Ducha Świętego, czyli zamiłowania do prawdy. Należał do synagogi, do której uczęszczał Saul. Nie miał sobie równych dyskusji. No nie było szans im. Jak dał argumenty, to nikt się tym argumentom nie mógł przeciwstawić. A jeżeli byli tacy, bo był Sanhedryn, który próbował to zrobić, to co, do czego się posunął Sanhedryn? Musiał przekupić pewnych, czy wyszukać fałszywych świadków do tego, żeby byli dla nich, dla Sanhedrynu, dodatkowym argumentem w sprawie. Fałszywy świadek, by bronić prawdy, tak? No bardzo, drodzy braterstwo, ciekawa sprawa. Jeżeli prawda manifestuje boski charakter, a rozumiem i wierzę, że tak jest, bo Bóg wpisał swój charakter nie tylko w Słowo Boże, ale wpisał w prawdę paruzynę epifaniczną swój charakter, to słusznym jest spodziewać się, że tylko te serca, drodzy braterstwo, które odczuwają sympatię do sprawiedliwości, te serca, które dodatkowo są oświecone prawdą i jeszcze coś, pracują nieustannie w rozwoju charakteru. A więc nie tylko, że mają zamiłowanie do zasad, są oświecone prawdą i jeszcze nieustannie pracują codziennie nad rozwojem swojego charakteru. Co zrobią? Zareagują w każdej kontrowersji, problemach, kłopotach, nieporozumieniach, kłótniach. W jaki sposób? No sprawiedliwy. Nie będą mogły inaczej się zachować. W sposób sprawiedliwy. A natomiast inne osoby będą miały problem. Pogubią się. Nie będą wiedziały, co zrobić. Zająć stanowisko takie czy takie. Ten ma rację, może tamten ma rację. Będą problemy. 2 Piotra 1, 8-10, gdzie będziemy tych wierszy czytać. Apostoł Piotr wymienia wcześniej te 7 wyższych pierwszorzędnych łask i później mówi, tak? Gdy to będzie przy was, niepróżnymi was Bóg wystawi. Będziecie, to będzie dla was pożytkiem, tak? Czyli niezależnie od tego później, jakie przyjdą próby i doświadczenia, jeżeli te cnoty charakteru będą w was, one wam pomogą zająć stanowisko takie, w których odniesiecie zwycięstwo. Pozostaniecie sprawiedliwi, zaakceptujecie te warunki i jeszcze podziękujecie mi, że stworzyłem wam takie warunki. Bóg będzie zadowolony, bo one wykształtują. Człowiek dopatrzy się w tych doświadczeniach pomocnej dłoni. Tak, Boże, dałeś to, pozwoliłeś na te doświadczenia dla jakiegoś dobra, dla jakiegoś celu. A zatem, drodzy braterstwo, mamy z jednej strony Szczepana, pełnego łaski, mądrości Ducha Bożego, sługę prawdy, który złożył za cenę prawdy, jak już wspominaliśmy, najwyższą cenę, a więc życie. Z drugiej strony mamy Sanhedryn i chociaż trzy cechy. Uprzedzenie, które rozbudza w nich agresję, a w następstwie co? Doprowadza do wybuchu złości. Dwa, nieuczciwość w zamiarach, czego dowodem są przekręcone słowa Szczepana, bo przekręcili te słowa. I jeszcze coś, również wspomnieliśmy o tym, kody mówią podrzucenie kłamliwych świadków. Podrzucić kłamliwych świadków. W naszym społeczeństwie dominuje takie funkcjonuje takie powiedzenie podrzucić komuś świnkę. Tak? Wczoraj troszeczkę też mieliśmy w tym kierunku myśli. Rozumiemy, o co chodzi, tak? Podrzucić komuś świnkę, czyli co? Zaszkodzić komuś. Kogoś skompromitować albo po prostu zniszczyć. Po prostu zniszczyć. I trzecia cecha, pozory bezstronności. Bo tak, z jednej strony pozwolono na wypowiedź Szczepanowi i zrobił to, wykorzystał tak to, ale z drugiej strony nie zostało żadnego odniesienia uczynionego do jego mowy, tylko wzięli go zaraz i ukamieniowali. Zresztą tak naprawdę do zebaterstwa to Szczepan nie bronił siebie. Jemu więcej zależało na prawdzie, na daniu świadectwa prawdzie, aniżeli na samym sobie. I myślę do zebaterstwa, że nam również w sporach czy nieporozumieniach więcej powinno zależeć na prawdzie niż na sobie. Bo to nie ja mam wygrać w dyskusji. To prawda ma pierwszeństwo. Ona sobie sama poradzi. Ona nic więcej nie potrzebuje. Tylko świadectwa, żeby powiedzieć. Zająć stanowisko, powiedzieć, jak sprawa wygląda i na tym powinno wystarczyć. Ona się sama obroni. Powinna być wyeksponowana prawda w dyskusjach, w nieporozumieniach, ale w sposób sprawiedliwy. Prawdą jest, że wierny lud Pana nigdy nie będzie się utożsamiał z duchem obmowy. A kto się będzie utożsamiał? A z duchem złości, obłudy, nienawiści? No przecież nikt się z tym nie będzie utożsamiał, drodzy braterstwo. Żadne wierne dziecko Boże. A czy ktoś by powiedział, że zrobiłby to samo, co zrobił Sanhedryn? Że poniósłby rękę na brata? Kto by poniósł rękę na brata? Nikt by nie poniósł ręki na brata. Niemniej jednak, drodzy braterstwo, taki duch stanowił i stanowi dla wiernych obecnie duże zagrożenie. I nie ma w tym, drodzy braterstwo, w tych słowach żadnej, ale to żadnej przesady. Wydarzenia zaistniałe po śmierci onego sługi pośród ludu Pana tylko potwierdza realność takiego zagrożenia. A co wydarzyło się po śmierci brata Hetmana? Ile obelg już, drodzy braterstwo, wzięliście na swoje serca, na swoje barki? Ile ich niesiecie? Mało było słychać? Grzech popełniamy na cztery sposoby, tak? Wszystko zaczyna się tutaj, a więc głowa. Myśli, pragnienie, usta, mowa i czyny. Uczynkiem. W Ewangelii Mateusza 5,28 czytamy. Każdy, który patrzy na niewiastę, ale w jaki sposób? Aby jej pożądał, już z nią co? Cudzołóstwo popełnił. Gdzie? W sercu. Ewangelia 1 Jana 3,15. Ten, który nienawidzi brata swego, jest mordercą. A zatem, w oczach Pana wcale nie muszę dopuścić się fizycznie cudzołóstwa lub kogoś zabić, żeby w oczach Pana być uznanym za cudzołożnika i mordercę. Ja tego wcale nie muszę zrobić. Brat Russell pisał, strzeżmy się takiego ducha w nas samych, ponieważ istnieje realne zagrożenie, że w umyśle i sercu i czynie mogę dopuścić się gwałtu na bracie. Aż gwałtu na bracie? Jest to możliwe? Ale wcześniej pisał, jakie miał przewidywania, co wyniknie pomiędzy braćmi i siostrami. Apostoł Paweł 1 Koryntów 3,17 mówi tak, a jeśli kto z poświęconych gwałci Kościół Boży, tego Bóg skazi. Czyli inaczej mówiąc, zniszczy, tak? Albowiem Kościół Boży święty jest, czyli sprawiedliwy, beznagany, którym wy jesteście. Każde poświęcone serce jest taką świątynią ducha do zebaterstwa, którą każdy z nas wznosi w samym sobie. Ale tylko wtedy, kiedy zachowa się w czystości. Zachowa to serce w czystości, czyli w pokucie i sprawiedliwości. Bo w przypadku ducha przesiągniętego grzechem, błędem, samolubstwem, światowością, to nie będzie budować tego kościoła, tylko go będzie kazić, niszczyć. A zatem każda niesprawiedliwość w słowie i czynie to gwałt, tak wobec siebie, brata czy siostry. Historia dozybaterstwa jest tutaj bezlitosna, nie zostawia suchej nitki. Co mamy na myśli? Co czyniło papiestwo względem wiernych wieku Ewangelii? Do jakich doszło prześladowań? A jaką postawę przyjęły kościoły protestanckie? Kościoły protestanckie. Jaką przyjęły postawę w stosunku do siebie? Do czego dochodziło? Do jakich spięć? Postawa Kalwina względem Serweta i tak dalej. A zatem pytanie do zybaterstwo. Jakiego ducha jest więcej we mnie? Szczepana czy Sanhedrymu? Jakiego? Jaki duch ma wpływ na moje stanowisko w jakiejkolwiek sprawie, dyskusji i nieporozumieniu? Jak traktuję osobę, która zajmuje inną postawę aniżeli ja względem pewnych spraw? Jak ją traktuję? 35 lat w zborze. Jedna decyzja. Tylko jedna decyzja. A jak wiele zmienia w relacjach rodzinnych i zborowych, czy nie? Myślę, że każdy to doświadcza i widzi, co się dzieje. Zajmijmy tylko inne stanowisko. Zobaczmy, co się dzieje. Jak reagujemy? Jak zachowujemy się w stosunku do innych? Oczywiście, zajmujemy różne postawy, bo miłość rozróżnia. Prawdziwa miłość rozróżnia. Ona zmusza do tego, żeby zająć takie czy inne stanowisko. Jak najbardziej dozybaterstwo, ale czy to, że ja zajmę jakieś stanowcze stanowisko względem jakiejś sprawy, stanowcze, tak? Nie zmienię tego. Uważam, że ma być taki koniec. I to może skutkować czym? Tym, że ograniczę swoją społeczność z kimś, bo może być tak. Albo nawet zerwę społeczność z kimś, bo może być i tak. Czy to upoważnia mnie do tego, żeby kogoś szkalować? Czy to upoważnia mnie do tego, żeby kogoś obmawiać, mówić nieprawdę o kimś, przypisywać innym rzeczy, które nie miały miejsca? Miłość rozróżnia, ale nie daje nikomu prawa do tego, żeby tak traktować drugą osobę, która inaczej myśli, inaczej rozumie. Apostoł Paweł w liście do Efezów 4, 26-27 mówi tak. Gniewajcie się, lecz nie grzeście, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. A więc będąc w pokrewieństwie z Bogiem przez przymierze ofiary, zadaję sobie dzisiaj sam osobiście pytanie, drodzy braterstwo. Czy moja postawa pozostaje sprawiedliwa w tych doświadczeniach i próbach? W oczach Bożych, czy pozostaje sprawiedliwa? Bo według własnej sprawiedliwości to ja na pewno jestem prawie doskonały, tak? W oczach Bożych, czy mój stosunek, czy moja postawa pozostaje sprawiedliwa w tych doświadczeniach? Czy moje myśli, słowa i czyny mają pieczęć Ducha Bożego, sprawiedliwości, pobożności? Bo Szczepan, dając świadectwo prawdzie, pozostał sprawiedliwym. Pozostał. On wybrał tą sprawiedliwość. Czytamy, że on był pełny Ducha Świętego od młodości. On wybrał, on chciał tej sprawiedliwości. Jego serce pragnęło tej sprawiedliwości. Był pełny Ducha Bożego, bo praca, drodzy braterstwo, przy powieści Salomonowe 21:8, czystego serca jest jaka? Jest zawsze sprawiedliwa. Czystego serca. Ta praca jest zawsze sprawiedliwa. A może jestem poirytowany, kiedy muszę przyznać rację innym? A może zmienić swoje myślenie, postępowanie? A może przeprosić brata? Może przeprosić siostrę? Tak? A może w domu jakieś sprawy muszę pozałatwiać? A może zbór powinienem przeprosić, bo może kiedyś coś nie tak było w moim zachowaniu? Co czynię, gdy skończyły mi się wszystkie argumenty w dyskusji, drodzy braterstwo? Co dzieje się wtedy w nas, wewnątrz, we mnie? Co dzieje się wtedy? Wypowiedziałem wszystko, co mogłem powiedzieć w obronie prawdy. Co dzieje się wtedy ze mną? Co tam się dzieje z moim usposobieniem, z moim sercem? Szczepan wykorzystał historię Izraela, wspomnieliśmy o tym, i swoją wiarę w boską opiekę, że Bóg będzie z nim. I zobaczmy, został pozbawiony życia, a czytamy sobie Bożym, że co się stało z jego twarzą. Była, drodzy braterstwo, ta twarz jak anioła. No wyobraźmy sobie, twarz anioła. Wypowiedział z serca wszystkie argumenty w obronie prawdy. Lecą na niego kamienie, a jego twarz jak anioła. A co dzieje się ze mną, drodzy braterstwo, kiedy mi się skończyły już argumenty? Drodzy braterstwo, twarzą w twarz stoimy wobec siebie już przez wiele lat. siedzimy koło siebie. Popatrzmy na siebie. Odwróćmy się jeden na drugiego. Popatrzmy na siebie i zapytajmy się sami siebie, co twarz mojego brata, mojej siostry, z którą siedzę, spotykam się z nami już tyle lat, co te twarze mówią? Co one mówią? Mówią to zebraterstwo i to dużo. Widzimy ból, widzimy smutek, widzimy radość, troskę. Widzimy nasze emocje, przez które wyrażamy, naszą osobowość, którą właśnie wyrażamy przez twarz. Twarz piękna, promieniująca może wskazywać na znajomość prawdy, jak mówi apostoł Paweł, na miłość, na łaskę. A więc z czego możemy się dopatrzeć, patrząc na brata i na siostrę? Bo to są nasze przykłady. Powinniśmy brać przykłady z wiernych braci i wdrażać to również, korzystać z tego w nasze poświęcone życie. Więc w czym dostrzegamy to piękno w bracie, w siostrze? No, wczoraj też było mówione o tym, 2 Koryntów 5, rozdział 16-17, apostoł Paweł zachęca, żeby nie patrzeć raczej od strony cielesnej, tak? Bo dzieci Boże nie patrzą na lud Boży z punktu widzenia ciała, a więc powinien patrzeć na coś innego, doszukując się tego piękna, tak? Czyli co? Patrzy na postawę. Patrzymy na postawę jeden drugiego, jaką zajmuje w swym poświęceniu pośród takich doświadczeń, jak właśnie choćby teraz w nich stoimy. Jak ten brat czy siostra sobie radzi w tej sytuacji? Jak ona te problemy rozwiązuje? W sposobie mówienia, zachowania, rozwiązywania tych problemów. Tak? Co ona robi z tym problemem? Jak go rozwiązuje? Na to patrzymy. W tym jest, drodzy braterstwo, całe piękno dziecka Bożego. Jeżeli je dostrzegamy, tym bardziej, jeżeli ta postawa jest sprawiedliwa. Możemy w takiej postawie, zachowaniu, słowach, gestach dopatrzyć się albo Ducha Bożego, albo Ducha Niesprawiedliwości. W jakim więc duchu prowadzimy rozmowy, spieramy się o prawdę? W jakim duchu, drodzy braterstwo? Czy w braterskiej uprzejmości, łagodności i cichości? No tak, to ładnie brzmi, ale ktoś może powiedzieć, no chwileczkę, Szczepan również sam użył przecież ostrych słów. No tak. A nasz Pan nie używał ostrego języka? No też. Ale czy, drodzy braterstwo, nie będziemy tego próbować, bo to nie ma takiej potrzeby, ale ani w jednym przypadku, ani w drugim nie znajdziemy żadnej złośliwości w tym, co było powiedziane. Można powiedzieć również i ostro, ale nie było w tych słowach żadnej złośliwości. Szczepan był naprawdę aniołem, posłańcem, który głosząc dobrą nowinę, nawet w obliczu śmierci, czynił to sercem pełnym Ducha Bożego, tak? Czyli sprawiedliwego postępowania, albo jeszcze inaczej, pragnienia dobra dla brata i siostry. Dobra, a nie krzywdy. On stoi, do zebatesu, możemy sobie tylko tę scenę wyobrazić, lecą na niego kamienie, a on mówi, Panie, nie policz im tego za grzech. Nie oskarża. Taki, bo Duch Święty jest przeciwieństwem wszelkiej niesprawiedliwości. Taki Duch, jeżeli jest w dziecku Bożym, nie pozwoli sobie na domysły, nie pozwoli sobie na to, żeby wyrażać myśli, które byłyby przeszkodą dla własnej rodziny, dla małżonki, dla dzieci, dla rodziców i odwrotnie, dla braci, dla sióstr, dla zboru. Nie pozwoli sobie na wypowiadanie takich myśli, które mogłyby zaszkodzić innym. Taki duch powstrzyma się przed obwinianiem innych o to, że wyrządzali mi ciągle krzywdę, a ja z tego tytułu cierpię. Taki duch wyklucza uczestnictwo w rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat drugich. Nie krążą one, drodzy braterstwo, no gdzieś skądś przychodzą. Jak czasami te muchy tu wpadają i przeszkadzają bratu w odpowiedzi na pytania. Nie będzie czekał, aby usłyszeć jakieś słowo, które mógłby dzisiaj albo jutro użyć przeciwko temu bratu. Tak, 2 tygodnie temu powiedziałeś to, a ja teraz to wykorzystam przeciwko tobie. Tak, jak zrobiono ze Szczepanem. Powiedział, wykorzystali to zaraz przeciwko niemu. Taki duch nie pozwoli sobie na korzystanie z usługi fałszywego świadka. Najgorsza rzecz, drodzy braterstwo. Wykorzystać fałszywego świadka w obronie prawdy, czyli niesprawiedliwego świadectwa względem nauki Pana, względem nauki członków gwiazd, którą Pan dał właśnie przez członków gwiazd, czy w ogóle do brata, do siostry. Nie pozwoli sobie wierne dziecko Boże na fałszywe świadectwo względem bliźniego. Nie pozwoli sobie. Ale przeciwnie, czyni dobro tym, od których cierpi. Według przysłowia cel uświęca środki do zebatestwa, patrząc na historię Kościoła, no, czy papiestwa, widzimy, że papiestwo doszło do dwóch rzeczy. Pierwsza, do nieludzkiego traktowania człowieka, nieludzkiego, bo jak czytamy, dowiadujemy się z historii, co wyprawiano z wiernymi, jak torturowano i poddawano cierpieniom, to wiemy, o co chodzi. Ale przez ten czyn, do jakiego doszli, ściągli na siebie wieczną hańbę. Wieczną hańbę, która nie zostanie usunięta z nich. Ale dla takiego ducha dozebaterstwo pełnego intrygi zła nie ma miejsca w życiu wiernego. Nie ma. Jeśli więc bronimy prawdy, to jakimi sposobami, jakim duchem, jakim językiem? Tak, wczoraj też byliśmy na tym punkcie uczuleni. Jak to robimy? Jak traktujemy braci i sióstr? W jaki sposób? Dozebaterstwo, popatrzmy na siebie. Jeden na drugiego. Hipotetycznie zakładając, że doszło do takiej niesprawiedliwości braterskiej, o której przewidywał już pastor i brat Golke również, że takie wydarzenia będą miały miejsce pomiędzy ludem Bożym, że bracia wystąpią przeciwko sobie, jeden przeciwko drugiemu. Hipotetycznie zakładając, że doszło lub dojdzie do takich wydarzeń, co jest możliwe, zobaczmy na pewną przestrogę, jaką daje brat Johnson, komentując 1 Jana 3,15. Przestroga dla wszystkich nas, drodzy braterstwo. Tam czytaliśmy, przytoczyliśmy ten fragment. Kto nienawidzi brata swego, jest mężobójcą, tak? Czy tym, który zabił bliźniego. I brat Johnson mówi tak. Gniewanie się na brata bez słusznej przyczyny, oczernianie drugiego, żywienie nienawiści, zazdrości, złości są to uczynki ciała i diabła. Ktokolwiek je posiada, rozmyślnie i nieustannie ujawnia, ten na pewno stracił Ducha Bożego, jeśli go w ogóle posiadał. Taka myśl brata Johnsona. Najboleśniejsze doświadczenia do zebaterstwa na pewno to są te, które przychodzą ze strony braci i sióstr. Potem mówimy, że jesteśmy zawiedzeni, tak? Przeżyliśmy szok. No jak to możliwe, żeby nagle postawa tego brata o 180% się ode mnie odwróciła? Znaliśmy się tyle lat, rozmawialiśmy ze sobą, wszystko nagle bęc. Pękła bańka, nie znamy się, nie rozmawiamy, jakoś tak się mijamy po drodze, tylko coś tam, jakieś słowo do siebie odezwiemy się i koniec. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów 2:15-17 mówi nam, że dla jednych Ewangelia jest ku żywotowi, innym jest ku śmierci. Tak? I zobaczmy, co dalej dzieje się ze Szczepanem. Wobec argumentów Szczepana Santenym okazał się co? No powiemy tak, no humorystycznie, tak? Za słaby. Nie miał szans ze Szczepanem, tak? Nie dorównał mu ani pismem, ani logiką. No nie dorównał mu. I co się dzieje? Eksploduje w nich nienawiść. Eksploduje nienawiść. Argumenty Szczepana uderzają w ich serca, mówi Słowo Boże. A więc powinna nastąpić jakaś reakcja, tak? Serca zostały rozpiłowane. Czyli dotknęły ich serca, ich usposobienia. Nie powinni zastanowić się nad swoją postawą, jaką zajmują, czy naprawdę jest sprawiedliwa, czy nie. Bronimy prawdy. Sanhedrym, tak? Stoimy w obronie prawdy. Tutaj Szczepan występuje przeciwko nam. No więc, co robimy? Powinni się zastanowić, tak? Zamiast pokuty, oni stoją bezradni. Zgrzytają zębami. Człowieku, my cię już nie możemy słuchać, tak? Już mamy cię dość. Pełni złości wyszukali fałszywych świadków albo przekupionych. No i żniwem tej nienawiści do zebaterstwa była co? Śmierć. Doprowadzić je do takiego stanu serca i umysłu do zebaterstwa to tragedia. Tragedia dla każdej jednej osoby, gdyby się doprowadziła do takiego stanu w swoim charakterze. Brat Russell pisze, człowiek jest gotowy do gwałtu, jeśli ma wodza i pewien pretekst, a szczególnie gdy pretekst i podnieta opiera się na podłożu religijnym i wypływa od tych, którzy uważani są za autorytet. Ojej, bracia, ile w tym jest prawdy? Kto kamieniował? Lud? No tak, ale jeszcze towarzyszyli temu starsi. Lud i starsi kamieniował. Jaka więc odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas za naszą postawę w poświęceniu wobec prawdy, wobec Boga prawdy i sprawiedliwości, wobec brata i siostry, za każde słowo, czyn, gest, aby być beznagany, aby budować Kościół, a nie burzyć go, nie niszczyć, nie czynić mu gwałt. Ile krzywd z takiego ducha doświadczył lud Pana w latach 16-18? Drodzy braterstwo, ta historia powinna czegoś nas nauczyć. Ile krzywd wycierpiał wtedy lud Boży w tamtych czasach? Ile? ze strony towarzystwa, które szerzyło ducha niebraterskości, wręcz nienawiści do opozycji, która właśnie chciała zachować tą interpretację Słowa Bożego, którą Bóg dał przez onego sługę. Brat przeciw bratu, oskarżenia, groźby, dzielono zbory. Znamy to z historii, tak? Zmuszano braci, zmuszano do posłuszeństwa zarządowi, straszono utratą łaski, miejscem w klasie. Brat Russell, kolejny cytat. A jednak dziwne jest to, że wielu, którzy czytać będą historię o Szczepanie lub o ukrzyżowaniu Pana i którzy otwarcie potępią wszystkich, którzy brali w tym udział, jednak dokonują najgorszego prześladowania, kamieniując i krzyżując swoimi językami. O, drodzy się, siostry, to myślę, że to nas powinno uderzyć wszystkich, każdego jednego, począwszy ode mnie. Drodzy braterstwo, jaką zajmujemy postawę, jak słyszymy, że w mediach przychodzi jakaś informacja, tak? Wyrządzono tam komuś krzywdę. To następuje reakcja w umyśle, sercu, tak? I mówimy, no jak ktoś mógł zająć taką postawę? Nie powinien, bo to jest niesprawiedliwe. Czy to jest dobre? Tak, dobre. No więc, drodzy bracia i siostry, a sami względem siebie pozostajemy sprawiedliwi? No popatrzmy na siebie. Z jeden na drugiego niech popatrzy. Pozostajemy sprawiedliwi wobec siebie? Jak traktujemy się wzajemnie? Czy to nosi wszystko znamiona sprawiedliwości? Ma pieczęć pobożności? Dalej pastor mówi, pytamy siebie, co stało się z tymi Żydami, że mogli męczyć Pana naszego i Szczepana? Męczyć Pana i Szczepana. Odpowiedź jest taka, nie macie miłości Bożej w sercach waszych. To samo musimy powiedzieć tym, a więc już pastor przenosi te myśli do okresu żniwnego, tak? Żniwa wieku Ewangelii. To samo musimy powiedzieć tym, którzy za dni naszych prześladują przez oszczerstwa, oczernianie, obmawianie, posądzanie o złe rzeczy. Wczoraj mieliśmy, drodzy braterstwo, przynajmniej dla mnie bardzo budujące myśli podane w wykładach, które naprawdę są takim ostrzeżeniem, żeby nie doprowadzić samego siebie do takiego stanu serca, żeby tak wystąpić przeciwko drugiemu. Jeżeli ktoś mówi o nas źle, niech mówi. Ale nie daje mi to żadnego upoważnienia do tego, żebym ja mógł się tym samym komuś odpłacać. Ile zatem trzeba samozaparcia, drodzy braterstwo, samokontroli, aby wznieść się w takich doświadczeniach ponad czyjąś złość, ponad czyjąś nienawiść, często wiedząc, kto nam to wyrządza. No przecież znaliśmy się tyle lat i nagle wszystko się urywa. I jeszcze czynić mu dobro. Ile trzeba pokory i cichości, aby te warunki, o których wspomnieliśmy na początku, zaakceptować, pozostać w nich sprawiedliwych i jeszcze za nie podziękować Bogu. Ile trzeba pokory i cichości. Drodzy braterstwo, na zakończenie. Przyjrzyjmy się swemu życiu. Zwróćmy uwagę na to, jakie wpływy rządzą naszymi słowami, czynami w każdej sytuacji. Dlaczego nasza postawa jest taka, a nie inna? Czym jest uzasadniona? Czy jest pełna Ducha Świętego, sprawiedliwości, a może nie? I drodzy braterstwo, przepraszam może za tę formę taką na końcu taką pouczającą, ale nie umiem tego inaczej powiedzieć, jak chcę powiedzieć. Pamiętając, to nie tylko, że do braci się odnosi, takie myśli znalazłem w literaturze prawdy, rozumiem, że przede wszystkim do mnie, ale do nas wszystkich. W takich sprawach nieporozumień, dyskusji, walki prawdy z błędem, bo toczymy teraz taką walkę, prawda walczy z błędem, pamiętać o dwóch rzeczach. Jakich? Pierwsza. Jest ona sama w sobie ostrzejsza od miecza obosiecznego. Ta prawda, tak? Mówi apostoł Paweł, list do Żydów, 4 rozdział. I nie potrzebuje ta prawda, do zebaterstwo, żadnych obelżywych słów, wyzwisk w jej przedstawianiu i bronieniu. I jeszcze coś. Żadnej przemocy psychicznej nie potrzebuje. Żeby być takim, żeby tak potraktować drugiego, zająć takie stanowisko, żeby aż pognębić, czy wręcz zniszczyć drugą osobę. To jest obrona prawdy? To nie jest obrona prawdy. I druga myśl, drodzy braterstwo, że ci, którzy dzisiaj tej prawdy nie znają, a są tacy, no tak, na pewno są tacy i będziemy się cieszyć, kiedy inni też przyjdą do znajomości tej prawdy, którą Bóg nas z łaski swojej oświecił już wcześniej przed innymi. A więc są tacy, którzy tej prawdy jeszcze nie znają, nie przyszli do jej znajomości. Ale, drodzy braterstwo, pisze brat Hedman, oni również w swojej próbie wiary, jeżeli okażą się wiernymi, też mogą być przez Boga uznani i mało tego, zaliczeni do klasy poświęconych obozowników Epifanii. A więc tym bardziej analiza własnego spojrzenia na własne życie, na własną postawę, jaką zajmujemy w obronie, tosząc walkę, obrony prawdy przed błędem, powinna być, bracia i siostry, bardzo ważna w naszym poświęconym życiu. Wierność swemu powołaniu to poświęcenie się, aby służyć prawdzie, żyć według niej i dla niej co? Cierpieć do zebaterstwa. Nie wiemy, na co jeszcze Bóg dozwoli. Szczepan oddał życie. Nie mamy. Mamy warunki spokojniejsze może na tym punkcie, chociaż i też wyczerpują nasze siły umysłu i serca, bo nie jest tak łatwo przyjmować takie obelgi, zniewagi, nieprawdziwe informacje, które idą pod naszym adresem. Jest to wielka walka, którą toczymy w samym sobie. Drodzy braterstwo, niech nasza postawa wobec Boga, prawdy i braci będzie zawsze, ale to zawsze sprawiedliwa. Na podobieństwo Szczepana, na podobieństwo naszego Pana przede wszystkim, na podobieństwo członków gwiazd, na podobieństwo wszystkich wiernych dzieci Bożych. Życzę braterstwu z całego serca i sam tego pragnę, aby w tej postawie, którą dzisiaj Bóg objawia przed nami, jednych, drugich, żeby ta postawa zawsze była sprawiedliwa, żebyśmy bronili prawdy, jak to mówi się, rękami, nogami, ale abyśmy to czynili, drodzy bracia i siostry, w sposób sprawiedliwy. Z całego serca tego braciom i siostrom i sam tego gorąco pragnę.